To jest odcinek skandaliczny, o skandalach w Biblii będzie. Cześć, Martin jestem, to jest program Odwyk, gdzie się mówi o Biblii, o tym, co tam napisane, na różne tematy. A dzisiaj jest fajny temat, fajnym tematem jest skandal. W Biblii jest pełno skandalu. W ogóle skandal, taki, w takim ogólnym rozumieniu, tak jak się rozumie skandal, tak jak była gazeta Skandale i tak jak w telewizji są skandale. To taki skandal. Skandal to jest coś, co jest ciekawe, bo ludzi denerwuje, bo wzburza. Oto wzburzenie, to jest skandal, skandal. Więc chodzi ktoś i mówi skandal, jak widzi, że ktoś inny robi coś, co się wydaje złe. Albo jest złe, ale ważne, że mu się wydaje złe, nie? I mówi, to jest skandal, że rząd podniósł podatki, skandal, że ta się z tamtym tego, a ten nie, z tamtą nic. I w ogóle skandal jest jak jest coś oburzającego, bo jest złe. To jest takie generalna definicja. I skandale ludzie lubią strasznie, mimo że nie powinni, nie? No bo skandal, jeżeli to jest reakcja na coś złego, oburzenie na coś złego, to wynikałoby z tego, że złego trzeba unikać, bo to jest złe. No a ludzie robią odwrotnie, cieszą się, jak coś jest złe. No jak jest skandal, a ktoś mówi, o skandal, skandal, ja lubię, jak są skandale. Znaczy nie mówi, że lubi, jak są skandale, tylko widać, że lubi. No to znaczy, że lubi, żeby było jak najwięcej złego, bo on wtedy może się pooburzać. No tak, no wiecie, o co mi chodzi, nie? Bo to każdy w nas tak ma. Gdybyśmy tego nie mieli, to by nie działały nagłówki gazet, które polegają na skandalizowaniu, czyli zmienianiu wszystkiego w skandal. Skandal jest, jeszcze raz powiem, wtedy, kiedy jest coś bardzo wybitnie złego, co ma pozory przynajmniej złego, co się wydaje złe i człowiek odruchowo chce to oceniać. Powiedzieć, to jest skandal, to złe. No i rozkminia to i gada przez godzinę, jakie to było złe o tym i jakoś to nas kręci. No kręci nas, no nie ma co udawać. Znaczy możecie się bawić w udawanie. Ja chcę, żeby nie było nigdy skandali. Ja nie lubię skandali. No, ale jak sprawdzimy, w co klikasz w internecie, jakie nagłówki cię przyciągają, to zmienisz zdanie szybko. Lepiej nie mówić tak. No. W Biblii jest pełno skandali. I tutaj jest dziwna jedna kwestia, na którą chcę wam zwrócić uwagę, jak ktoś zna Biblię, bo może nie zwróciliście uwagi. I tutaj pokażę wam taką prawdziwą sprzeczność w Biblii, bo ludzie tam lubią, ci ateiści wojujący w internecie, wyszukiwać sprzeczności w Biblii. A to są takie pierdoły, że to wystarczy umieć czytać i nie być kompletnie zacieczywionym i ślepym, tylko całość przeczytać, widać, że to żadne sprzeczności, tylko jakieś tam albo błędy, albo czegoś nie rozumiesz, albo różnice. Ale są takie porządne sprzeczności, gdzie trudno zauważyć, o co chodzi. Wydaje się, że Biblia przestaje mieć sens. Ha! To ja wam powiem, jakie są sprzeczności Biblii. Dobra, jedną dzisiaj taką byłą, ale ciekawą. Ciekawe, czy ktoś zwrócił uwagę. Ale zaczynając od skandali. Największy skandal Boga, jaki Bóg zrobił, oburzającą rzecz absolutnie, która oburzyła w największy sposób najwięcej osób we wszechświecie. To było stworzenie świata. Więc Bóg stworzył świat, że świat to pół bidy, bo to takie rybki. Można sobie to wyobrazić, jak to wyglądało z punktu widzenia istot innych niż ludzie. Nie wiem, jakie są istoty inne niż ludzie, ale jakieś są. Tak mówi Biblia i tak mówi ezoteryka i tak mówi doświadczenie życiowe każdego, kto nie przesiedział całego życia przed telewizorem. Czyli każdy zetknął z czymś ponadnaturalnym, wie, że są jakieś rzeczy ponadnaturalne. Jak ktoś jeszcze jest mądrzejszy... Nie, jak ktoś głupszy, to mówi, że to są siły, że to jest coś tam, że to mózg, że to telekinetyka, albo wymyśla sobie naukowe jakieś tam terminy, żeby to było się wydawało naukowe. No, ale generalnie to jest poza nienaturalna rzecz, spoza świata możliwego do zmierzenia, dotknięcia i poczucia nosem. Ale ci, co są mądrzejsi, to już się zorientowali, że to nie są jakieś tam siły świata, tylko istoty żywe, żyjące, robiące coś, mające wolę, działające. No więc są te istoty, według Biblii są też jakieś takie, jest hierarchia tych bytów, są i byty o wyższych pozycjach, jakieś są byty, to jest zawsze społeczeństwo, jest społeczeństwo, to jest i hierarchia, musi tak być. Więc u aniołów i innych takich musi też być jakaś... No więc sobie można wyobrazić, że są jakieś takie bliżej, wyżej, Boga, takie byty, niebyty, aniołowie, cholera wie co to. No i Bóg, w którymś momencie Bóg stworzył świat. No nie jest powiedziane, że one już wtedy istniały, ale chyba tak, zresztą kij wie, nie wiem. No ale jak sobie to wyobrazić, bo Biblia o tym nie mówi, co się działo, kiedy Bóg stwarzał świat, ale można sobie wyobrazić i wyciągnąć chyba konkluzji z paru przesłanek w Biblii, że to musiało wkurzyć niezłą ilość osób, nie ludzi, tylko innych, że Bóg stworzył świat. Zresztą świat to, jak mówię, jeszcze pół biedy, bo to takie akwarium do oglądania przez wszystkich, o tak, rybki pływają, ale jak stworzył człowieka, to no, istnieje taka koncepcja, nie jest ona w Biblii powiedziana jasno, że tak było. To jest taka teoria, ona ma sens. Nie wiem, czy tak było, nie wiem, jak to ocenić, ale jest to możliwe, więc wam powiem, że to była ta główna przyczyna, że aniołów kupa się zbuntowała na czele z tym brzydkim jegomościem, tym głównym szatanem. Więc oni się zbuntowali, taka teoria jest, koncepcja, dlatego, bo Bóg stworzył człowieka i to był skandal. To było nie do wytrzymania, żeby istota duchową, duch, byt, taki jak oni wszyscy tam byli wtedy, zamknąć w organizmie, w takim kupie mięsa, w tym obrzydliwym, po prostu takie tutaj coś tego, wszystko tutaj się wylewa. To jest obrzydliwe. To jest z punktu widzenia jakiegoś bytu duchowego, czysto duchowego, to człowiek wygląda tak, jak Agent Smith w filmie Matrix widział tych ludzi, nie? Że to tutaj, że to śmierdzi, że to takie jest obrzydliwe, że nie mogę, ja chcę stąd wyjść, ja już nie mogę wytrzymać tego smrodu. No to właśnie tak można sobie wyobrazić, że tak anioł widzi człowieka. Taki anioł, który jest przekonany o własnej wyższości z racji tego, że jest takim czystym bytem, jest po prostu duchowym istotą. A człowiek jest połączony z ciałem i to jest obrzydliwe. Dla mnie to nie jest aż tak obrzydliwe, ale trochę jest, tak, trochę jest. Ja na przykład czuję się, żebym wolał. Ja nie lubię ciała mieć specjalnie. To mi tak trochę. Dużo ludzi tak ma, nie macie tak? W kościołach zwłaszcza, albo takich intelektualistów. Intelektualista przeważnie nie umie tańczyć kompletnie. Dlaczego? No bo żeby tańczyć, to trzeba czuć rytm, czuć tak, trochę się umieć tak, czerpać przyjemność z tego, że masz ciało. Zaakceptować to, że masz ciało i to jest część ciebie, a nie tylko narzędzie jak długopis, albo komputer, albo okulary. No dla intelektualnego człowieka, albo bardzo duchowego człowieka też, ciało to jest, nie ma wielkiej różnicy między okularami a okiem, a ciałem, a ręką i nogą, a długopisem i wszystkim innym. No to jest, nie jest on, tylko część jego. I to, no to ja to trochę mam, nie? Bo dlatego nie umiem specjalnie tańczyć. Dla mnie mi to sprawia trudność, bo ja muszę zaakceptować swoją cielesność. A to było dla mnie zawsze strasznie trudne. Ja się uczę, leczę się z tego, że ja jestem nie tylko bytem duchowym i intelektualnym, jestem też bytem cielesnym. Muszę się przyznać. Spowiadam się wam, bracia i siostry, jestem człowiekiem, mam rękę. Taką fizyczną, okropne, obrzydliwe. No i sobie czekaj, wyobraź sobie, jak to naprawdę wygląda człowiek fizycznie. No wszystko te bebechy, jakieś jelita, wszystko śmierdzi, to takie. Nie, nieprzyjemne. Nie, to nie jest duchowe w ogóle. Więc dlatego też wielu ludzi ucieka w świat wirtualny. I tam są już bytami duchowymi tak naprawdę. Nie? Na czacie jak piszesz, to nie widać ciała, nie widać, że ktoś jest brzydki, gruby, coś tamtego. Tylko widać literki, to jest czyste, to jest takie, no czyste, jak duchowe, jak w świecie duchowym. No więc teraz, skandal polega na tym, i to jest sensowne wytłumaczenie, że Bóg postanowił zrobić coś, co się wydaje sprzeczne z jakimiś zasadami przyzwoitości. Wziąć ten kawał mięcha, takie zwierzę, z tym całym obrzydlistwem fizyczności i wsadzić tam byt duchowy. I stworzyć istotę rozumną, duchową, która się, no właściwie, faktycznie to jest takim bytem jak anioł, tylko że jest wsadzona w organizm fizyczny. Więc to połączenie mogło nieźle zirytować i wkurzyć wielu, tam myślę sobie. I mogli powiedzieć, nie, tego to ja nie wytrzymam. Z tego to się nie da. To taki Bóg to jest już perwersja. I ja tej perwersji nie wytrzymam i koniec. Z nami koniec. To jest nie do zniesienia. No i się zbuntowali. Może tak było, może tak nie było, ale coś tam na pewno było. No, stworzenie świata, istnienie człowieka jest na pewno żenujące i jest połączenie ciała z duchem jest czymś, co wywołuje poczucie skandalu, że to złe, że tak się nie robi. Nie robi się. Nie powinieneś tak zrobić, stwórco, bez jaj. No, to był największy skandal, uważam, większego już nie ma i nie będzie, bo no jest drugi skandal. Jest jeszcze drugi skandal, który się z tym pierwszym łączy, że Bóg postanowił za pomocą tego Jezusa sprowadzić tego człowieka do poziomu wyższego niż aniołowie. Jak mówi Biblia, w Biblii list do Hebrajczyków, tak to jest opisane, czy w innych miejscach też, że pozycja człowieka, który zaakceptował to, co Jezus zrobił wobec Boga, jest taka jak ojca wobec syna. Więc praktycznie to już nie jesteśmy takim stworzeniem jak wiele innych, ci, którzy zaakceptowali tego Jezusa, tylko staliśmy się jak dziedzic Boga, jak rodzina, jak syn, córka, jak dziecko, takie autentyczne dziecko. Więc to jest miłość bezwarunkowa, to jest miłość, bardzo bliska relacja, bez przeszkód, taka, wiecie, no, że dziecko może robić wszystkie przestępstwa świata, ale ojciec zawsze będzie ojciec i mama zawsze będzie mama i to nic nie zmieni. Więc do czegoś takiego doprowadził Jezus i to dopiero był skandal. Skandal numer dwa, też największy na świecie, poza stworzeniem człowieka. Ogólnie jesteśmy, ogólnie nasze istnienie tutaj we wszechświecie jako ludzi, z punktu widzenia Biblii patrząc, jest strasznym skandalem, nie do wytrzymania. No i to było najważniejsze. A teraz inne skandale, bo wiele ich było. Wydaje się w ogóle, że Bóg jakoś lubi tak skandalizować, czyli robić rzeczy, które ludzi oburzają, wydają się złe, szokujące, szokować lubi. No i co tam było potem? No, ja wiem, czy to na jakiś następny przykład. On na przykład, przykładem dobrym jest obecność Hebrajczyków w Egipcie. To był skandal. Byli sobie, był sobie ten naród Izraela, potomkowie Izraela i rozmnożyli się, strasznie się mnożyli, tak jak dzisiaj, prawda, muzułmanie w Europie. No i w końcu było ich tak dużo w Egipcie, że stanowili silną grupę, już nie mniejszość, tylko większość właściwie prawie. Już strasznie dużo. No. Więc Egipcjanie się zaczęli tak ich traktować, jak mniej więcej muzułmanów w Europie zaczynają traktować. No i musiało się to skończyć jakimiś rozruchami, nie wiadomo czym. Czymś się musiało to skończyć, nieprzyjemnym, ale zainterweniował Bóg, pojawił się Mojżesz, gdy Mojżesz przyszedł do Faraona i mówi: my tutaj niewolnicy, w dużej liczbie co prawda, ale mamy prośbę, zaczynamy stawiać warunki i teraz chcemy iść na 3 dni na pustynię, się tam modlić i już. Wychodzimy. Co ty na to? I właśnie to był skandal. Skandal było to, jest nie do pomyślenia dla Faraona, żeby naród niewolników właściwie, no oni byli no niewolnikami, no może nie byli tak całkiem, w 100% spełniało, może nie spełniało tak definicji, ale w praktyce byli, tak, mieli najgorsze stanowiska, zmuszanych do pracy, coś tam dostawali, już nie było, no niewolnicy, dobra, generalnie wystarczy tak powiedzieć. I oni przychodzą i mówią: my chcemy być wolni przez 3 dni. Bez jaj, spadaj, Mojżesz. No to Mojżesz spadał i potem się zaczęły plagi. I jak się zaczęły plagi, to ten faraon miękł trochę, bo mówi: coś bez jaj, zaczynam się bać. Zawołajcie tego gościa. No mówi: no dobra, no pogadajmy. Ale za każdym razem Mojżesz go oburzał. Oburzała go postawa tego, że niewolnik śmie coś robić. To zaburza porządek. To wkurza, to jest złe. To jest właśnie skandal. I to jest skandal. Więc tak naprawdę, no, z punktu widzenia skandalu patrząc, to ci Hebrajczycy nie mogli wyjść z Egiptu mimo tych wszystkich starań, plagi, wszystkiego, właśnie dlatego, bo to za bardzo oburzało Faraona i Egipcjan. Ta koncepcja jakiejś wolności, jakichś ustępstw wobec niewolników. W ich oczach to było złe, że oni wychodzą sobie zamiast iść do roboty. Co to za strajk mi tu robicie? Nie ma strajku. To jest taka postawa jak Margaret Thatcher wobec górników. Nie będzie strajku, wynocha, nie, to jest skandal, nie będziecie tu strajków robić. Tylko do roboty, no, i siłą, i tego nie będzie. Bo to jest nie, złe. Więc taki był skandal i jak się skończyło według Biblii, że w końcu Egipt był już tak zmasakrowany, już w takim nieładzie, już wszyscy mieli dość tych niewolników, powiedzieli, żeby sami wyszli. Już nie ma, mamy dość tej sprawy. Oburzające, nieoburzające skandal czy nie, wynocha. Dosyć tego. No, więc tak było, a potem jeszcze był epizod, kiedy faraon się wkurzył i mówił: jednak nie, to jest za duży skandal, żeby się, co ja zrobiłem? Wypuściłem niewolników, ręce do pracy, to kto będzie teraz robił? A w ogóle to ja mam, wkurza mnie to. To jest wszystko, to jest skandal, żebyśmy tak puścili ich. My mamy największą armię świata, a oni mają kije. Jedziemy, zawracamy ich z drogi. Albo, proszę bardzo, panie generale, pan wyrżnie tą hołotę, bo ja już nie mogę na to patrzeć. No, ale nie udało się znowu. W każdym razie, to był też skandal wielki. Możecie poczytać sobie w Biblii, bo jest ciekawa historia. Z punktu widzenia filmu sensacyjnego i w ogóle jako przebieg skandalu. Exodus tak zwany. W drugiej księdze Mojżeszowej. No i było wiele takich innych, nie będę wam wszystkich skandali mówił. To sobie musicie poprzypominać, co w Biblii było skandalicznego. Ale na przykład Abraham wtedy, nie wiem, już miał tego syna, jedynego syna Abraham, Izaaka, i Bóg mówi, a złóż mi go w ofierze. No i Abraham, no to jest skandal, żeby Bóg coś takiego chciał, że ofiarę z człowieka? Nigdy to się nie zdarzało wcześniej, ani później też nie, bo Bóg nigdy tego nie żądał. Bóg Izraela nigdy tego nie żądał, co nie znaczy, że w Izraelu nie robiono ofiar z ludzi. Bywało tak z powodu tego, że Izrael sobie przygruchał innych bogów. I jakoś sobie to wytłumaczyli tam i jeden z tych bogów wymagał ofiar z ludzi. Ale nigdy ten Bóg z Biblii, nigdy. Więc to był skandal, to był szok i niedowierzanie w ogóle. I Abraham to zrobił, co było poczytane mu jako wielka zasługa. By mieć takie zaufanie do Boga, żeby zrobić coś, co się wydaje z punktu widzenia tego nawet Boga, za skandaliczne. To było tak nie do pomyślenia przecież, że normalny człowiek, który by się trzymał zasad Boga, by powiedział, to nie może być Bóg. Bóg mi nie może kazać zabić syna. Ten Bóg nigdy tego nie robił. I nie robi. I to jest sprzeczne z jego w ogóle całą naturą. No więc to w ogóle... A Abraham to zrobił. Człowiek, którego niesamowite miał zaufanie do Boga i no zaufanie do niego, tak. Zaufanie, że wie, co robi. Że ja mu ufam. Robi przedziwną rzecz. Skandal to mi się w ogóle nie mieści, ale ja zaufam. No więc gość jest niesamowity. Biblia go chwali. W ogóle wiele narodów chce się widzieć jako potomkowie tego Abrahama, bo był tak wielkim człowiekiem z tego powodu. No. Ale był to skandal? No, był. Był, ale to też inaczej zareagował ten Abraham. Prorocy, o jesteś prorocy, niczym się nie zajmowali innym, tylko skandale robili, skandalizowali się i innych. Prorokom Bóg kazał robić tak dziwne rzeczy, tak oburzające, że no niewielu z nich kończyło śmiercią przyjemną, prawda, w wieku zaawansowanym, siedząc sobie i prawda, z żoną tam robiąc wesołe rzeczy i umierając zachwyconym wszystkim. Nie, no się przecież nie źle kończyli, i musieli znosić strasznie dużo krytyki, przeciwności, agresji od ludzi. Nawet nie chodzi o to, że Bóg kazał robić coś dziwacznego. To też było, ale to, że musieli mówić prawdę. No Bóg przeważnie wysyła proroków po to, żeby komuś mówili to, co ma im do powiedzenia, czego ludzie nie chcieli słuchać, bo było to, zmuszało ich to do przyznania się, że są źli i odwrócenia się od tego, co robią, żeby robić coś lepszego zamiast tego. No więc Bóg wysyłał tych proroków, oni tam mówili i wszyscy dookoła mówili, to jest skandal, że ty nam tak mówisz. No, łatwo sobie to wyobrazić. Wyobraźcie sobie proroka, który w czasie powstania warszawskiego, tak przechodźmy na, żebyśmy mogli poczuć sytuację. Mamy powstanie warszawskie, wszyscy krzyczą, cała Warszawa, że tu tam stoją ruskie, pomóżmy im, precz Niemcami w ogóle po latach okupacji, nie? No i przychodzi nagle facet jakiś i mówi tak, że Bóg mówi, że mówi w imieniu Boga i mówi, Bóg kazał, macie zostawić to powstanie i nie powstawać, bo Bóg wam nie pomoże. No toż przecież by go zabili, rozerwaliby go, wyśmialiby go, nikt by go nie słuchał, nie zaakceptowaliby, bo to jest w ogóle skandal z patriotycznego punktu widzenia mówić takie rzeczy, zniechęcać ludzi. Zamiast jak już jest to powstanie, wszyscy się zbieramy, wszyscy zbieramy siły, zachęcamy się, musimy się trzymać razem, bo to jest kwestia przeżycia, narodu, ojczyzny, wszystkiego. A ten przychodzi i robi na przekór wszystkiemu, co jest dla nas ważne. Nawet gdyby miało to powstanie przegrać czy coś, to powinni się zachęcać, a nie przychodzi ktoś i mówi jeszcze, że Bóg wam nie pomoże. Ja? Kto tak robi? To jest nieprzyzwoite. To jest absolutny skandal. No i to jest właśnie skandal. Więc tak robili prorocy. Dokładnie w takich sytuacjach Bóg wysyła proroków. Jeremiasza za to zamknęli do ciupy, bo zniechęcał naród. Jak był wróg, to się trzeba mobilizować, a ten przychodzi i mówi, poddajcie się. Co ty, jaja se robisz? Niemcom? Poddać się? Bez walki? No, a Bóg nie jest po naszej stronie? To my tu jesteśmy ci dobrzy, a oni są ci źli. Dlaczego ma nie być po naszej stronie? To jest w ogóle skandal, żeby tak mówić. Więc byli tak pewni tego, że nie może to być prawda, że Bóg jest po ich stronie, że zamykali tych proroków, kazali im się zamknąć, nikt ich nie słuchał, bluzgali na nich, obrażali ich w ogóle. bo to był skandal. Prorocy byli od szerzenia skandalów w ogóle. A jakie rzeczy kazał robić? Ezechiel to miał najlepiej, Ezechiel miał strasznie. Bóg mu powiedział, że ma pokazać, co będzie, i jako przykład tego pokazania wszystkim kazał im jeść mu jakieś takie dietetyczną dietę mu kazał zrobić i powiedział, że będziesz to jadł w postaci jęczmiennych podpłomyków, jakieś tam placki, upieczonych przed ich oczami na ludzkim łajnie. No, na główienku, prawda? Pieczone na główienku placki, kebab z gówna. I to miał Ezechiel zrobić. Ludzie, to jest skandal, to jest dopiero skandal. Patrzeć na coś takiego jeszcze prorok. Zwariował. Gość to jest wariat. Dziś by się zamknęło go i wtedy też go by zamknęli, ale się go trochę chyba bali. Albo mówię, nie ruszajcie wariata, bo się zarazi. Lepiej nie. I rzekł Pan, mówił tak. Tak będą jeść synowie izraelscy nieczysty chleb między narodami, wśród których ich rozproszę. Weźcie pod uwagę, że Bóg kazał złamać swoje własne zasady prorokowi. Dla tych wszystkich z Was, którzy są maniakami zasad Bożych, przestrzegania świętego, wszystkiego, co w Biblii napisane, to nie mówię, że to źle, ale ja mówię, żebyście wzięli sobie to do myślenia. Bóg kazał prorokowi sprzeciwić się prawu Bożemu, bo to prawo nakazywało, że nie wolno jeść rzeczy nieczystych. I Ezechiel odpowiedział w związku z tym właśnie dlatego tak. Powiedział, ach, wszechmocny Panie, oto jeszcze nigdy nie byłem splamiony i od swojej młodości aż dotąd nie jadłem ani padliny, ani mięsa zwierzęcia rozszarpanego, ani też nie weszło do moich ust mięso nieczyste. Ezechiel coś zdawał sprawę z tego, że Bóg mu każe złamać zasady z Biblii, złamać własne prawo i jeść świństwa, rzeczy nieczyste, których zakazał jeść. Bóg robi wyjątek jakiś. Jak to sobie interpretujecie, to sobie interpretujcie teraz, proszę bardzo. Ale na pewno daje to do myślenia. Zresztą Jezus robił cały czas takie rzeczy i stawiał ludzi przed takimi dylematami, przed jakimi ja was teraz stawiam. Dawał przykłady tego, jak Dawid łamał prawo Boże, a był bez winy. Zresztą, a jego uczniowie tam rwali kłosy w szabat, on uzdrawiał w szabat i też był bez winy. Mimo, że łamał niby prawo. Łamał czy nie łamał? Łamał mnie? Nie wiem. No, zastanawiajcie się teraz. Proszę bardzo, prorokowi przykład kazał jeść nieczyste rzeczy. No. Dobra, i to był skandal, wszystko, jeden wielki skandal. Ale to najbardziej skandaliczną postacią z Biblii, w ogóle wszystkie inne są nic przy tym, to jest niejaki Jeszua, Jeszua Hanocri, syn Józefa z Nazaretu, zawód cieśla, który nazywa się go Jezusem oraz Chrystusem, czyli Mesjaszem. Ta osoba historyczna, zgodnie z relacjami z Ewangelii i innych, była najbardziej skandaliczną chyba osobą, jaka w ogóle istniała. Samo to, problem, czy to był Mesjasz, czy to nie był Mesjasz. Ten problem właśnie głównie opiera się na tym, czy ktoś jest w stanie zaakceptować skandalicznego Mesjasza, czy nie. Bo Mesjaszem, na którego czekano wtedy, bo to były czasy czekania w kółko na Mesjasza, gadania o Mesjaszu i tak dalej, bo to okupacja, to się często czeka na ratownika, wodza, co na białym koniu, wiecie, Anders na białym koniu i tak dalej. No więc czekali tego Mesjasza i Mesjasz miał być silny, potężny, taki tego. Oż ludzie, jeszcze o Dawidzie nie powiedziałem. Czekajcie, jeszcze o Dawidzie. To o Dawidzie muszę coś wspomnieć. Dawid. Dawid był takim trochę kimś według serca Boga takim, tak był nazwany. A jak Dawid, jakie szoki robił, jak on skandalizował, jak on robił wbrew biegowej opinii. W ogóle Dawid pojawił się na arenie historycznej, kiedy królem był Saul, a Saul to był król pobyku. To był taki właśnie gość, jakiego Mesjasza się spodziewali Żydzi, nie? Bo to był gość tak, co jak stał tłum ludzi, to on o głowę wystawał ponad wszystkich. To jest król. To jest król z mordą króla, z wysokością króla, z dostojeństwem króla. To jest król. I wszyscy go byli zachwyceni, że Bóg go wybrał na króla. No. Ale niespecjalnie się okazuje, że wystarczyło. To ważne się okazało, że ważniejsze jest, nie predyspozycje są ważniejsze, tylko wola. Wola, konkretnie postawa, która się charakteryzuje tym, że albo ufasz Bogu i go słuchasz, albo robisz po swojemu. No i Saul robił po swojemu. Niespecjalnie się podporządkował. Nie czułem koncepcji bycia przywiązanym do Boga, jakoś tak z sercem całym, bycia z Bogiem, słuchania Go, tej postawy sługi. Niespecjalnie. No, Saul nie wychodził mu. No więc pojawił się wtedy Dawid. I Dawid to był skandal. To był król skandal, no i był jeszcze królem. I jest tak napisane, był niski, czerwony na mordzie, taki wesoły chłopaczek, który pasie jakieś owce. No to przecież to jest gówniarz. No przyszedł gówniarz i najpierw jego kariera się zaczęła od tego, że wygrał z takim 2,5-metrowym Goliatem, nie? Też w jakiś skandaliczny sposób. Goliat był też w szoku, wszyscy szok, skandal, w ogóle przychodzi gówniarz z kijem, z kamieniami przeciwko takiemu facetowi jak Czołg w zbroi i wszystkim. I nawet nie umie udźwignąć porządnej zbroi, tylko przyszedł se tak z pola. No. I wygrał, bo był sprytny i trafił akurat dobrze tymi kamieniami z procy i zabił go jego własnym mieczem, zresztą ten Dawid. Tak się zaczął jego kariera. I to też był skandal, to był fajny skandal. Był skandal, jak wszyscy patrzyli, to byli oburzeni, że jakiś Dawid idzie do Goliata. I ci Filistyńczycy uważali, że to jest obelga dla nich, że się posyła gówniarza do walki z ich najlepszym wojownikiem. Izraelici też, że to wstyd, że się posyła gówniarza do walki z ich najlepszym wojownikiem. Więc wszyscy absolutnie byli zniesmaczeni tym i oburzeni, co tu się dzieje. No, wyskoczył taki gość. No, oczywiście się wszystko zmieniło, kiedy wygrał. Nagle, bo im bardziej wszyscy są, to tak działa, nie? Widzieliście jakieś te takie programy, gdzie się talentów szuka. Była taka śpiewaczka, co wygląda jak taka baba, co od garów przyszła. Nie? I wszyscy są na początku właśnie tacy oburzeni, że gdzie ona się do mediów pcha, wracać do domu i gary robić. A potem zaśpiewa najpiękniejszym głosem na świecie. I im bardziej wszyscy byli wtedy w szoku, tym bardziej teraz są zachwyceni. I tak to działać musiało z Dawidem. Dawid był w jednym momencie bohaterem narodowym, kiedy wygrał. Bo nikt się nie spodziewał, wszyscy byli... To bardzo fajny efekt zresztą jest, super. Też bym wykorzystuje jak tylko mogę, jak się da. No i patrzeć na to też jest cudownie, bo jest jakiś tam Adam Małysz, taki biedny gość znikąd, nie, i wygrywa wszystko. No i wszyscy go kochają za to właśnie, dlatego, bo się nie spodziewali. Nie? Bo taki skromny gość się wydaje, że nie ma szans, że w ogóle obraża nas, że takiego się wysyła do walki z najlepszymi. No, no więc to był Dawid. I Dawid cały czas tak robił. Jakoś miał taką postawę w sobie, że nie obchodzi go aż tak opinia innych, jeżeli wie, że coś jest słuszne i jeżeli wie, że Bogu się to podoba. To wtedy wszystko olewa inne i robi to, co trzeba. Najlepszym przykładem, jak skandale Dawid wywoływał, to było to, kiedy Arka, ta skrzynia Boża to się nazywa, co tam były te dwie skrzynie, co Mojżeszowi Bóg wydrukował drukarką na górze. Ploterem i co tam było jeszcze? Laska Mojżesza i manna, koszyk z manną było, to było w skrzyni przymierza w środku. No jest nieważne, była ta święta skrzynia i on miał ją transportować do świątyni, znaczy do miasta Dawida go transportować, do Jerozolimy. No i transportowali i wtedy tam Dawid do niej skakał i ogólnie był goły i skakał i tańczył. Król! Skandal! To wyobraźcie sobie, premier Duda, kurde, prezydent Duda albo Komorowski, albo wszystko jedno kto, rozbiera się i tańczy se dookoła jakiejś skrzyni i wszyscy idą jak, nie wiem, procesja powiedzmy, idzie se procesja, a ten se dookoła krzyża, no i la la la, i gra na bębenku. No bez jaj, no ja rozumiem, można się bawić jak się ma, nie wiem, 15 lat i jest super, jest się hipisem, ale nie jak się jest prezydentem kraju poważnego na arenie międzynarodowej. No i tak samo Dawid, no ja rozumiem, że to może sobie tam byle chłopek gdzieś tam se tak, i nie wiem co, bawić się, ale nie król, król Dawid, normalnie król, no to jest król, no jednak ma być majestat, on miał w dupie majestat, cały swój majestat miał gdzieś i poszedł tańczyć dookoła skrzyni i śpiewać i cieszyć się Bogiem i chwalić tego Boga, nie, ale to takie jakieś, no, gówniarskie, niepoważne, nie? Nie, no tak to wyglądało i tak było, że tak zrobił. I wtedy jest napisane, że kiedy Arka Pańska przybyła do miasta Dawidowego, Michal, córka Saula, wyglądała przez okno, jak to córka królewska. Nie gania z tłumem, tylko sobie siedzi i patrzy przez okno. I najwyżej mówi tak, tak błogosławię was z okna. Kiedyś jadłam parówki święte w Wadowicach. O, ho, ho. No, także coś takiego. I ona tak stoi se w oknie i patrzy. Ujrzała króla Dawida, jak podskakiwał i tańczył przed Panem. I wtedy wzgardziła nim w sercu. Skandal. To jest właśnie skandal. Wzgarda w sercu. Wrócił Dawid, w końcu tam zrobił, dał różne imprezy, ofiary, wszystko. No. Wrócił do domu i było tak. Wrócił Dawid, aby wnieść błogosławieństwo do swego domu. Wyszła ku niemu Mikal, córka Saula, i mówi: o, jak się wsławił dzisiaj król izraelski, który się obnażył na oczach niewolnic swoich sług, tak jak się pokazać może ktoś niepoważny. Tak powiedział mu. Taki król wielki. No. Przyszła do niego z taką pretensją. A Dawid tak mówi na ten skandal. Mówi tak: przed Panem, który wybrał mnie zamiast twojego ojca i całej twojej rodziny i ustanowił mnie wodzem ludu pańskiego, przed Panem będę tańczył. I upokorzyłbym się jeszcze bardziej, choćbym miał się poniżyć w twoich oczach, to u niewolnic, o których ty mówisz, bym jeszcze sławę zyskał. Tak, bo opieprzył ją i przypomniał ją jej, że ten cały skandal tak naprawdę, że ona tu jest tylko dlatego, że Bóg wolał jego niż całą jej rodzinę. Zresztą to jest ta sama Mika, co jest dziwne, co pomogła mu uciekać, kiedy jeszcze Saul był królem, kiedy Dawid był tam u niego takim grajkiem. To ona mu kiedyś pomogła, ona go tam wypuściła przez okno, jak Saul dostał świra i chciał go zabić, to ona go uratowała. A teraz nagle z nim wzgardziła, kiedy został królem. Jakoś tak ważne dla niej były te konwenanse, tak bardzo, ta jego chwała królewska, według niej brała się z tych pozorów, z tego, że trzeba zachować twarz, niż z tego, niż z innych rzeczy, takich prawdziwszych bardziej, takich realnych. No i zapomniała o najważniejszym fakcie, że i cały jej majestat, całej jej rodziny, Bóg obrócił w nic, zlikwidował ich, oni wszyscy zginęli, ona jedna się uratowała, dlatego, że on se ją wziął za żonę. Ona zawdzięczała mu wszystko, a potem patrzy na niego i wzgardziła. Ja pierdzieli, jak można być tak głupim? Żeby tak się przejmować tymi pozorami, żeby nie wiedzieć, co jest ważne i kto jest wielki, a kto jest mały. To się tak rzadko zdarza, znaczy rzadko, tak często zdarza, że ludzie patrzą na, o, ten to ma garnitur, ten ma samochód, ten jest wielki. No, ja no byłem ostatnio, dobra, nie, już bez dygresji. Wystarczy. No więc tak było, to był skandal. No i skandal doprowadził Mikal do tego, na końcu jest Mikal, córka Saula była bezdzietna aż do czasu swej śmierci. Albo Dawid już jej nie lubił, albo Bóg jej już nie lubił, tak czy inaczej dzieci nie miała, co było dla kobiety wstydliwe bardzo, zwłaszcza no, dla królowej, która no, nie musi się zajmować pracą, niczym, karierą. Jedyne, co ma robić, to co najważniejsze i najlepsze, co może mieć, to dzieci. Ile chce, całą kupę. Im więcej, tym lepiej. I to jest radość jej życia i ona ma czas na wszystko, i ma opiekunki, i ma przedszkola, i ma wszystko. Więc nie mieć dzieci w takiej sytuacji, nie móc mieć, to jest lipa. No, ma co, na co se zasłużyła. Tak było, dobra, koniec. Teraz ten Mesjasz Jezus był. I to jest skandal wszechświata, bo to właśnie było tak, jakby ludzie się spodziewali jako Mesjasza Saula, a nagle wchodzi Dawid. Znikąd, jakiś taki tego, gada z ludźmi z ulicy, tu prostytutki, tu jacyś tam poborcy, co to jest, no, jeździ na ośle, ubiera się byle jak, śpi na łódkach z rybakami, gania, śmierdzi, źle się uczesał w ogóle. Co to jest? Ani nie teolog, ani nic. Jeszcze w dodatku wiek ma, jakiś, to jest młody gość, to jest kurdupel, młodszy niż ja, no. 30 lat tam z hakiem, to jest dziecko. I przychodzi i gada i dyskutuje z poważnymi ludźmi. Poważni rabini, rada, prawda, tu jest rada, tu Sanhedryn, tu coś. Olewa w ogóle tradycje. Nie, no to jest skandal. Przez całe Ewangelię widać, jak strasznie ludzie, którzy są poważani ludzie, jak strasznie lekceważąco podchodzą do tego młodego rabina. Jak strasznie im działa na nerwy. Jak to, tak jak Mikal wzgardziła, jest napisane, Dawidem, to tak oni wzgardzali tym młodym rabinem, samozwańczym w ogóle, z jakiejś Galilei, z Zadupia w ogóle, z samego środka Zadupia, ze wsi, przyszedł i... A ludzie za nim idą. I to jeszcze było, to było najbardziej wkurzające, że ludzie idą za nim, bo widocznie też są głupi. Tak jest napisane w którejś Ewangelii, że kiedy jeden z uzdrowionych wzięli go na przesłuchanie, Jezus uzdrowił tam ślepego chyba wtedy, i oni go zawzięli na przesłuchanie. Muszą sprawdzać takie sytuacje bardzo rzetelnie, bardzo dobrze. I mówią, o co chodzi? Co to było? Naprawdę nie widziałeś? Dobra, naprawdę nie widziałem. Ustalili fakty. I on zaczął z nimi jakoś lekko dyskutować, jakiś był taki, miał trochę, wyszczekany był, nie? I tak się wkurzyli, bo powiedzieli, że co ty do cholery nas będziesz pouczał? Czy ktoś poszedł za tym gościem oprócz tego tłumu? czy ktoś ze starszych poszedł za tym gościem, czy ktoś go w ogóle posłuchał, czy ktoś słucha, co on gada, czy ktoś go akceptuje, że to jest Mesjasz. Nikt! Tylko ten tłum, który jest przeklęty, coś takiego powiedzieli. Tylko ten francowaty tłum, ten przeklęty, głupi tłum za nim poszedł. A poważni ludzie na poziomie elita, która ma prowadzić ten naród, nie poszła, bo my wiemy lepiej, a tłum jest głupi, to idzie za byle głupkiem z Galilei. Tak to traktowali. Jezus był jednym wielkim skandalem dla nich. No, bo dla nas może być mniejszym, bo może jesteśmy głupki. No, ale jak przychodzi tutaj porządny Żyd, prawda, i który taki, który się zna i księgi czyta i się zna, to myślę, że dzisiaj dla niego Jezus jest tak samo skandalicznie głupi, jak i dla ludzi wtedy. No może, jak się patrzy od tej strony. Ja mam wrażenie, że ludzie lubią bardzo patrzeć na te pozory i niespecjalnie doszukują się, kto jest kim tak naprawdę. Może dlatego nie umieją tego zauważyć przez to, że ten skandal zasłania im wzrok. To oburzenie na to, że ktoś taki robi coś takiego. Ktoś taki coś takiego. Nie do pomyślenia, nie do pomyślenia. No. Jedna rzecz, która tutaj jest sprzecznością lekką, którą mogliście nie zauważyć, jest to, jak Jezus, co Jezus mówił o skandalach. O skandalach, tak. Mówił o skandalach. A już wam to przeczytam. Było tak, że kiedy Jezus tam gdzieś chodził, to tak oni mówili. Czy to nie, jak przyszedł do domu, to mówię tak. Czy to nie jest ten cieśla, syn Miriam i brat Jakuba i Jozesa i Judy i Szymona? Wymienili z imienia jego braci. Znaczy to tych, co się urodzili od tej Miriam zawsze dziewicy, która będąc dziewicą urodziła jeszcze 5 synów. Jakoś, nie, bez sensu. Więc jego siostry, czy nie ma ich tu u nas? I gorszyli się nim, jest napisane. Gorszyli się nim. Inny fragment ja przeczytam. Wielu spośród jego uczniów, usłyszawszy to, co mówi, mówiło, twarda to mowa. Któż jej słuchać może? Co to znaczy, że ten gość gada, tego się nie da słuchać, inaczej mówiąc. A Jezus, Jeszua, świadom, że z tego powodu szemrzą jego uczniowie, rzekł im, to was gorszy? Dlaczego ja mówię, że on mówił o skandalach? Gdzie tu jest skandal? Skandal to jest słowo gorszy. Słowo gorszy, to was gorszy, to znaczy, gorszy po grecku jest, brzmi skandalizej. Skandalizej, to was gorszy. A słowo skandal, znaczy w ogóle gorszyć jest, to jest to tłumaczenie słowa skandal. Zgorszenie to jest skandala. Zgorszenia, skandalon. Skandalon, skandala, skandalizuje. Ogólnie powinno się to przekalkować, gdyby to miało jakikolwiek sens, to powinno się to słowo zgorszenie przekalkować na raczej skandal. To by brzmiało tak. Czy to was skandalizuje, by mówił Jezus? Albo by mówili tak, że to jest ten cieśla, syn Miriam i ta cała rodzina, my znamy tą rodzinę i skandalizowali się nim. Skandalizowało ich to. O. To był skandal. Dlaczego zgorszenie i skandal? Dlaczego słowo skandal jest przetłumaczone jako zgorszenie? No to jest jedna z tych rzeczy, w które trzeba wniknąć trochę głębiej, żeby zrozumieć, co tu jest napisane. A żeby jeszcze już udowodnić raz na zawsze, że trzeba naprawdę wniknąć głębiej, bo inaczej się nie zrozumie, to przypomnę wam, co mówił Jezus o zgorszeniu. Mateusza mówi tak, biada światu z powodu skandalów, zgorszeń, skandali, będę mówił już skandale. Wprawdzie skandale muszą przyjść, ale biada człowiekowi, przez którego skandal przychodzi. To mówił Jezus. A że ja tutaj przypomnę, Jezus świadom tego, że z powodu tego, co mówił szemrzem jego uczniowie, powiedział, to was skandalizuje? Jezus był przyczyną skandalów, a powiedział przecież, że... No... Gdzie on powiedział? Powiedział, że biada w światu z powodu skandalów. A wcześniej powiedział też jednocześnie, błogosławiony jest ten, kto się mną nie zeskandalizuje, nie zgorszy. Był świadomy tego, że przez niego przychodzą te skandale, że on doprowadza ludzi do tych zgorszeń jakichś, że skandalizuje ludzi, że ludzie się oburzają. Jego własna rodzina wiedział, powiedział to, tak jest napisane, że tak właśnie robili. Jednocześnie mówi, biada światu z powodu zgorszeń. Mówi, że lepiej by było tego, kto skandalizuje, przyczepić sobie do szyi kamień i się utopić, bo to jest tak zła rzecz. Jednocześnie sam to robił? No to jest sprzeczność. To jest porządna sprzeczność. To jest słaba sprawa. Albo pierwszy list Jana mówi, kto miłuje swojego brata, mieszka w światłości i nie ma w nim zgorszenia, że nie ma w nim skandalu. No to a w Jezusie był. Nie? No, sam powiedział. Syn człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie skandala i tych, którzy popełniają nieprawość. No i ich to ogólnie, wcisną ich tam, gdzie ich miejsce. No to Jezusa też spalą razem z innymi śmieciami zamiecionymi, bo tymi, co skandale robią, tak? No on robił, skandalizowali się, gorszyli, odchodzili, nie chcieli słuchać. Jezus sam z kolei tak powiedział jeszcze też, żebyśmy ich nie zgorszyli, kiedyś o podatkach przyszli, czy płacić podatki, nie płacić, masz zapłacić podatek. To Jezus tam wykombinował sobie takie rozumowanie, przeprowadził krótkie, z którego wynika, że wcale nie należy się, żeby on płacił, no ale powiedział potem, ale żebyśmy ich nie zgorszyli, nie zeskandalizowali, żeby nie było skandalu, to idź nad morze, weź wędkę i złap rybę, otwórz jej gębę, znajdziesz tam pieniążek, weź ten pieniążek i zapłać ten podatek. Żebyśmy ich nie zeskandalizowali, żeby nie było skandalu, to zrób tak. Więc był świadomy tego, że to nie jest dobre, ale jednocześnie nie unikał tego. Nie unikał ani trochę, wręcz przeciwnie, konfrontował się ciągle z ludźmi. No czasem robił tyle, żeby go nie zabili przed czasem, ale konfrontował się. I nie mówił, że to źle robię, jestem złym człowiekiem, mam grzech, bo robię skandale, bo oburzam ludzi. Nie robił. Sprzeczność jest ewidentna. To co z tymi skandalami? No trzeba jakoś to ogarnąć, trzeba to jakoś zrozumieć. O co chodzi z tymi skandalami w końcu? Jest dobre czy złe? Jezus skandal wywoływał, oburzał ludzi. Słowo skandal, skandala, jest przetłumaczone jako zgorszenie. To jest ta próba tłumacza, żeby oddać jakoś znaczenie tego słowa, bo słowa skandal nie ma sensu tak naprawdę. Już wyczujemy, że coś jest bez sensu. Jezusowi nie chodziło tylko o to, żeby nie możesz powodować, żeby inni się oburzali, bo robił to sam. No nie może sprzeczyć sam sobie w tak ewidentny sposób. Raz mówi, że to jest tak zła rzecz, wywoływać skandal, że lepiej, żeby ten człowiek się nie urodził, a za chwilę robi to samo wobec innych, sam. Więc musi mu o coś chodzić innego niż to, co nam się wydaje teraz. Nie chodzi na pewno o to, więc, żeby tylko ludzie się oburzali. Dlatego w niektórych miejscach to słowo skandal jest przetłumaczone inaczej, bo już żeby absurdalnie nie było całkiem, jest przetłumaczone jako powodować kogoś do grzechu, skłaniać, żeby ktoś zgrzeszył, być przyczyną czyjegoś grzechu. Tak to słowo jest ewidentnie używane w liście Pawła, w którym on mówi, żeby nie jeść mięsa ofiarowanego demonom. Tam to wyjaśnia, na czym to polega. I to jest trochę, znaczy bardzo, to ma związek z tym skandalizowaniem. Chodzi po prostu o to, żebym ja, robiąc coś, co uważam za dobre, nie sprawił, że ktoś inny zrobi coś, co uważa za złe. I to tłumaczenie wyjaśnia, tak to dokładnie jest przedstawione, tam jest kontekst cały, przykład podany i ten przykład wyraźnie nadaje definicję słowu skandal, skandalizować, w tamtym znaczeniu. Ale Jezus nie miał tego na myśli, na pewno, nie we wszystkich, nie to znaczenie słowa skandal miał na myśli, kiedy mówił, że gorszy ludzi. Powiedział, że błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy, na przykład powiedział. Kto się mną nie zeskandalizuje, kto skandalów nie będzie czuł, oburzenia. Coś takiego, kogo nie oburzam. Wiedział, że oburza, ale wiedział, że to jest w tym znaczeniu. Chodzi tutaj o coś, co człowiek sam robi. To nie Jezus jest powodem tego, inaczej mówiąc. To nie ten źródło skandalu jest powodem skandalu, tylko ten, kto patrzy na to i się oburza. Bo jeżeli... Błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. Jeżeli to zdanie jest prawdziwe, to znaczy, że od tego odbiorcy skandalu zależy, czy się oburza, czy nie, a nie od tego nadawcy, bo inaczej by nie można było powiedzieć, że błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy, bo to od niego nie zależy. To jest tak, by było powiedzieć, błogosławiony jest ten, kto ma ciemne włosy. No czy ja sobie to wybierałem? Ja się taki urodziłem, nie? Więc oczywiście jest to nasz wybór, czy się zgorszymy, czy się nie zgorszymy. Czy będzie to skandal dla mnie, że przychodzi jakiś Jezus i mi opowiada jakieś rzeczy, które są dziwne. I ja nie chcę go słuchać, bo ja nie chcę go słuchać. Co ten gówniarz będzie do mnie gadał? To zależy ode mnie. I tutaj trzeba, ewidentnie wygląda na to, wychodzi na to, że to słowo skandal w Biblii ma niejedno znaczenie. Że to słowo zgorszenie to w ogóle niespecjalnie oddaje sprawę. To jest jedno znaczenie tak. Jak Jezus mówił o tym, że ludzie się albo jest napisane, że zgorszyli się nim, kiedy on uzdrawiał, albo im opowiadał tam rzeczy takie nowe, dziwne jakieś, że co to, to nie trzeba chodzić do synagogi, tylko wierzyć w Niego, że jest Mesjaszem, i to ich oburzało, to oni tego nie chcieli akceptować. I to słowo najlepiej, tam gdzie jest napisane, że to był skandal, skandalizowali się, no to by przetłumaczyć jako zgorszenie byłoby prajdowo. Nie? Byli zgorszeni, czy tacy obruszeni, takie standardowe. No, co? Nie mógł tam uzdrawiać przez to. Okej, okay, to jest jedno znaczenie. Drugie znaczenie tego skandal jest to, żeby powodować czyjś grzech. I to nieszczęśliwie się zdarzyło, że jest używane i do jednego, i do drugiego znaczenia to samo słowo. Bo teraz czytamy to i mieszamy oba znaczenia. I mieszając te oba znaczenia, można wyciągnąć wniosek, że Biblia sama sobie przeczy. Bo Jezus raz gorszył ludzi, a raz mówił, że lepiej, żeby takich zabić w ogóle, którzy gorszą ludzi, bo są źli. A sam mówi, nie ma grzechu, ale jednocześnie wie, że gorszy ludzi. No więc trzeba by to przetłumaczyć może z sensem bardziej. No to już by nie było tłumaczenie, tylko wyjaśnienie albo parafraza. No, ale dlatego taki program jak Odwyk mówię, żebyście zwrócili uwagę na to słowo skandal, gdzie jest używane w Biblii, na to zgorszenie. A takim w tym tradycyjnym znaczeniu skandalu, czyli że ktoś się oburza na coś, to Jezus był mistrzem, zupełnie, mistrzem świata. Oburzył wszystkich w końcu, ostatecznie zirytował wszystkich, wszyscy byli przeciwko niemu, zabili go nawet ci, krzyczeli, żeby go zabić, których pouzdrawiał wcześniej, którzy byli za nim, ten lud cały, ten ciemny lud, biedny, którego wszyscy uważali, traktowali z pogardą. Wielcy tego świata traktują ludzi z pogardą, zwykłych. Jak to było kiedyś w czasach królów, despotów, tak samo jest dzisiaj, demokracja niczego kompletnie nie zmienia. Widzicie, jak politycy się zachowują, traktują ludzi z pogardą. Tak jak Sanhedryn traktował ludzi, tak jak dyktatorzy traktują ludzi, zawsze z pogardą. Jezus tego nie robił. Czym oburzał wielkich tego świata? Bo jak się pojawia taki młody, zdolny i bierze za sobą tłum, pociąga, to wielcy tego świata chcą go do siebie przyciągnąć. Na górę, chodź tu do nas na Olimp, chodź, będziesz z nami, my się tu dogadujemy w ciszy, my rządzimy, my jesteśmy ta elita. Jezus nie chciał tego zrobić i to już, o to nie, to jest skandal, to jak jesteś albo z nami, albo przeciwko nam. No więc on był przeciwko nim. On był po stronie zwykłego człowieka, on gadał ze zwykłymi ludźmi, nie chciał być wielkim, możnym, nie uznawał zasad i reguł tych wielkich. I to był skandal. To był skandal, ale z punktu widzenia zwykłych ludzi był kimś po ich stronie. No, taki cookies. Cookies był. W czasach jak był jeszcze. No. W każdym razie to się skończyło i na końcu kariery okazało się, że rządzi władza i że władza go już nie chce i to wszystko jest za duży skandal, żeby mogło trwać. Nie może taki młody rabin wywracać świata do góry nogami. Zresztą on sam jakoś tak mało politycznie postępował, bo jakoś, no gdyby tak popatrzeć, jako Jezus jako polityk, to nie radził sobie, bo ludzie, którzy byli po jego stronie i mogli spokojnie, mógłby wywołać rewolucję w którymś momencie, przewrót, albo przynajmniej zmienić stały status quo tego świata, nie? Powywrócać to do góry nogami i zostać jakimś tam, jakąś szychą i w nowe zasady wprowadzać. Dogadać się z Rzymianami, wyrzucić Rzymian, wiadomo. Coś by mógł zmienić. Nie chciał. Nie chciał, a do tego gadał do ludzi zwykłych i jeszcze ich zrażał. Bo przecież ci, co ludzie tutaj zacytowałem, że ich gorszył tych ludzi, że mówili twarda to mowa, którzy jej słuchać może. To byli zwykli ludzie, którzy byli po jego stronie. I on ich też zrażał. Wszystkich zrażał, on był jak Korwin. Wszyscy niby fajnie mówi, mądrze mówi, ale co jakiś czas palnie coś takiego, że już się go nie da słuchać. W sumie to jest bez jaj, skandal. Palnie coś o niepełnosprawnych, o czymś tam. Ciągle Jezus takie rzeczy mówił. I nie mogli go słuchać i poszli wszyscy. No, że szemrzą tam, szemrali coś tam, oburzali się. No. Więc takie najbardziej oburzające rzeczy są w Biblii. Jest to trochę ciekawe. A propos, dobre, weźmy do tych skandali. Teraz jeszcze na chwilę, żeby podsumować to jakoś i dokończyć, bo skandale, Jezus jako skandalista, jako oburzający ludzi, nie miał oporów specjalnie przed tym, żeby ludzi drażnić tym, co mówi. Prorocy, których Bóg wysyłał, byli jednym wielkim skandalem. Skandalizowali ludzi. W tym znaczeniu ogólnym takim, że oburzali ich. Ludzie uważali, że to, co mówią, jest złe. To, co robią, jest złe, jest szokujące, nie na miejscu, skandal. Jezus to robił, oni to robili. W tym znaczeniu słowa, że byli przyczyną czegoś grzechu, to, no to nie robili nic. Jezus nie skłaniał innych do grzechu. Nic nie robił, to co on robił, nikogo nie skłaniało do tego, żeby stał się gorszym człowiekiem, żeby kogoś zabijał, kłamał, mordował, był oszustem albo cokolwiek innego robił złego. Nic w tym, że z tego nie, ale ludzie sami z siebie widzieli w nim coś złego. Coś, czego nie należy się trzymać, nie należy słuchać, trzeba się trzymać z daleka. Skandalizował, znaczy. No więc Bóg wysłał Jezusa, wysłał proroków i sam robił rzeczy, które oburzają. Ciągle to robi w Biblii, bardzo często to robi w Biblii i nie cofa się przed tym. Bo chodzi o to, że chrześcijanie mają wyobrażenie, że należy unikać tego, może jeżeli nie za wszelką cenę, to za bardzo wysoką cenę. Tego, żeby nie zrażać ludzi do siebie, żeby właśnie nie być powodem skandalu. Tak mówią chrześcijanie w kościołach zwłaszcza, bo tam im się najłatwiej we łbie przewraca od bycia w zamkniętej grupie. Się każdemu we łbie przewraca ostatecznie w końcu. Trzeba sobie równoważyć, być wśród ludzi, być trochę samemu, być trochę wśród innych grup, żeby być zdrowie zachować. W każdym razie ogólna postawa mówi nie bądź źródłem skandalu. No ale Jezus robił co innego. Jezus był ciągłym źródłem skandalu. Czy Paweł, apostoł Paweł, nie był ciągle źródłem skandalu? Paweł pisze, że powinniśmy wieść spokojne i ciche życie. No tak, bla, bla, bla. Patrzcie, kto to mówi. Paweł, rewolucjonista. No po prostu był gość ścigany. Próbowali zamachy na niego przeprowadzać wielokrotnie. Był przyczyną zamieszek, był aresztowany wiele razy, biczowali go. W ogóle rewolucjonista kompletny. I to było powodem tego, to co robi. Znaczy on wywoływał skandale, ten apostoł. Wszędzie, gdzie był, to właśnie dokładnie się to samo działo, co jak był Jezus. Czyli rozpierducha, no. Wynikająca z tego, że on oburza ludzi. Wkurza ich to, co on mówi. Uważam to, że to jest złe. Po prostu. No nie, że mu tam jest jakiś stary dziwak, tylko że to, co robi, jest złe. Że powinien mówić zgodnie z Torą i wykładnią rabinów. A on mówi po swojemu, co się, to się nie godzi, to jest nieprawda, nieprzyzwoite, bo rabini już ustalili, co trzeba. A on to tak, no co? Taką rewolucję mówi tutaj, jakiś Mesjasz, jakiś Jezus jeszcze taki? To ma być Mesjasz? Nie, w życiu. Jeszcze taki, co go za przestępstwo skazali. To musiał widocznie być zły, skoro go zawiesili na krzyżu. Hello, za niewinność Rzym nie karze. No i każe mi wierzyć w przestępcę, którego Rzym skazał i wszyscy to widzieli? W nieudacznika? Przegranego? Zabitego? Ja mam jeszcze uważać za co? Syna Bożego? Czyś ty zwariował? Jeszcze innych tak uczysz? I ty jesteś Żydem? No, więc chodzili na niego i w końcu niektórzy byli konsekwentni w tych poglądach i chcieli go w ogóle... Uważali, że oczywiście robią dobrze, a on robi źle. No to jest skandal. Więc, skoro ci wszyscy ludzie wcale nie unikali skandalów, robili to, co słuszne, może unikali skandalów, jak się dało uniknąć, ale nie tylko za wszelką cenę, ale w ogóle za minimalną cenę. Unikanie skandali było tak nisko w ogóle na liście priorytetów proroków Jezusa, Pawła, innych apostołów, wszystkich ludzi wysyłanych przez Boga, tak nisko, że może dla nas dziś powinno być też tak nisko na liście priorytetów. A jak tymczasem jest? No a tymczasem jest, że kościoły się tak dostosowały do wymogów świata, mimo że świat ich wcale nie ściga za to, że praktycznie się znały w nich, z nim w jedno. Struktura przeciętnego kościoła dzisiaj wygląda identycznie jak struktura przeciętnego państwa. Czyli, że jest władza sądownicza, wykonawcza i legislacyjna. Trójpodział władzy. Pastorzy czy tam inni księża są jak urzędnicy. Wszystko jest na zasadach demokracji, głosowania. Po prostu tu jest rada zborowa, tu jest pastor jako prezydent, oni są jako rząd. To wszystko dokładnie tak samo. Kościoły odzwierciedlają to, czego świat oczekuje od nich. Pastorzy ubierają się tak, jak się powinno ubierać. Tu ma garnitur, tu ma coś tam. Po co? Żeby nie robić niepotrzebnie skandalu. Jak ja wychodzę sobie w krótkich spodenkach i mówię kazanie, to jest co? Skandal. Więc żeby uniknąć skandalu, no bo co mnie to kosztuje niby? No, kosztuje mnie to, że już ja nie jestem ja, tylko jakiś inny facet w garniturze. Ale nieważne, to jest mały koszt, żeby pozbyć się siebie i własnej osobowości po to, żeby inni nie powiedzieli, to jest oburzające. No, ja mam inne zdanie na ten temat, dlatego wychodzę w krótkich spodenkach i mówię kazanie. No właśnie po to, żeby zailustrować, że nie należy się podporządkowywać temu, tej chęci niewywoływania skandalu, czyli żeby był święty spokój, żeby nam się podobali, żebyśmy my się podobali ludziom. Nie, nie tak. To jest, jeżeli nawet ktoś to jest w stanie uzasadnić, że to jest słuszne postępowanie, to ja pokazuję na faktach niezbicie, że to jest nieskuteczne postępowanie. Już więc nawet drugorzędne, czy to jest słuszne, czy jest niesłuszne. To unikanie skandalów za wysoką cenę. Jest niesłuszne według mnie, ale mniejsza z tym. Ważniejsze, że jest nieskuteczne. Więc wniosek ostateczny jest taki. Skoro Bóg jest skandalistą, skoro Jezus był skandalistą, apostołowie byli i wszyscy skuteczni słudzy Boga byli skandalistami, nie unikali skandalów, jeżeli nawet to tylko, jeżeli mały koszt tego był, to my może powinniśmy robić to samo, żeby być chwaleni przez Boga, żeby być skuteczni. No to może by się przydało, żeby mieć takie wyniki, jakie mieli ci, którzy powinni być wzorem do naśladowania. No, a najważniejsze jest to, że Bóg jest skandalistą, lubi te skandale, lubi jak się... Czy lubi, że się ludzie oburzają? No nie wiem, czy lubi, ale mam takie wrażenie, że mu to... Kręci go to, że... No bo to jestem trochę takie... No ja nie umiem się wczuć, więc to jest takie uczucie, że czasem ludzie lubią skandalizować dla samego skandalu, bo fajnie jest patrzeć, tak się czegoś uśmiecha, jak widzi te wszystkie to morze ludzi porządnych takich, co się tak oburzają, to święte oburzenie na jakieś kompletne pierdoły. No bo no, czujesz się lepiej. Nie wiem dlaczego, to jest może złe uczucie, ale... Nie wiem, no to lubię to uczucie. Ale nie chodzi może o to uczucie, ja umiem się odciąć od tego, no nie jestem aż tak głupi i młody, żeby... dla chęci wywołania szoku i przyjemności z tego płynącej coś niszczyć na przykład. Nie chodzi o niszczenie. Chodzi o to, żeby swoje poglądy, to co uważasz za słuszne, za dobre, mądre, żeby to no robić zwyczajnie, bo to jest ważniejsze od chęci niepodpadania ludziom, od tego, żeby nie było nigdzie skandalów. Niech są skandale. Zresztą ludzie lubią skandale jak są, lubią się pooburzać, a nawet jak nie lubią, to naprawdę nie jest twój problem. Jeżeli Jezus nie miał z tym problemu, to dlaczego ty masz mieć z tym problem? Jeżeli Jezus nie przestawał mówić tylko dlatego, że uczniowie od niego odchodzili masowo czasami, jego właśnie uczniowie pytał, czy nawet oni chcą odejść, tych 12 nawet, czy chce odejść, bo już no, nawet oni szemrali między sobą, że tego Korwina to już się nie da słuchać. Ale i tak mówił swoje, no to może ty też powinieneś mówić swoje, co? Może spróbuj. A jak nie spróbuj, to się przynajmniej zastanów, czy to nie jest dobry pomysł. Ludzie się tak strasznie boją skandali, że czasem zapominają, żeby w ogóle żyć. Że masz prawo być sobą. Masz prawo mieć własne zdanie. Od podporządkowywania się innym długo, nie wiem, że na przykład babcia nie przeżyje tego, jak ja zjem surowego banana, to ja muszę jej